Słuchasz polskiego programu SBS.
Nasz dziennik rozpoczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Test na koronawirusa u mężczyzny, który podróżował z Polski do Australii, wykazał tak zwany słaby wynik dodatni. Ponad 20 osób zginęło po zawaleniu się wiaduktu w Meksyku. A w Polsce Sejm przyjął ustawę dotyczącą ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy. Oto szczegóły. Premier Scott Morrison mówi, że ważne jest, aby rząd federalny zajął twarde stanowisko w sprawie podróży z Indii, tak aby chronić kraj przed COVID-19. Rząd federalny pozostaje pod presją w związku z decyzją o zawieszeniu lotów z Indii, jednak wicepremier Michael McCormack twierdzi, że nikt nie zostanie skazany za naruszenie tego rozporządzenia. Uważa się, że tymczasowa przerwa w lotach będzie obowiązywać do 15 maja. Premier Scott Morrison mówi, że tymczasowy zakaz jest ważny, aby uniknąć trzeciej fali COVID-19 w Australii.
We're already starting to see, as a result of the pause, the incidence of those cases at Howard Springs are starting to come down. We've got a bit more distance to travel there, but the pause is working, and that means the pause will enable us to get Australian citizens and residents and their immediate families.
Już widać, że przerwa w lotach działa i że w jej wyniku zaczyna spadać ilość przypadków w Howard Spring, powiedział premier Scott Morrison. Departament Zdrowia Australii Zachodniej uspokaja, że wyniki testu na koronawirusa u mężczyzny, który przyleciał z Polski do Australii, wskazują na tak zwany słaby wynik dodatni. Mężczyzna, który ma około 30 lat, przebywał w Collie na południe od Perth. Był on początkowo badany w Melbourne w czasie kwarantanny i wynik był negatywny. Powtórne badanie po odbyciu kwarantanny dało tak zwany słaby wynik dodatni, który sugeruje, że mężczyzna przeszedł infekcję dużo wcześniej. Trzy osoby, które miały bliski kontakt z mężczyzną, zostały poproszone o pozostawanie w izolacji. Wyższy urzędnik odpowiedzialny za kontrolę zakażeń w COVID-19 Quarantine Victoria został zwolniony po zgłoszeniach pewnych nieprawidłowości. Matthew Bush był zaangażowany w program od czerwca i był jednym z kilku urzędników, którzy pracowali w stanowych miejscach kwarantanny hotelowej. Minister odpowiedzialny za kwarantannę hotelową, Danny Pearson, powiedział, że dowiedział się o problemach związanych z zachowaniem urzędnika ostatniej nocy. Lider stanowej opozycji, Michael O'Brien, uważa, że Partia Pracy nie nauczyła się niczego ze swoich poprzednich błędów, jeżeli chodzi o zarządzanie systemem kwarantanny hotelowej.
Every single day we see new evidence that this government still hasn't got hotel quarantine right. It's no wonder they want to build a big facility somewhere else.
Każdego dnia widzimy nowe dowody na to, że ten rząd wciąż nie radzi sobie z zarządzaniem kwarantanną hotelową, powiedział lider opozycji w stanie Victoria, Michael O'Brien. Indie zawieszają rozgrywki niezwykle popularnej ligi krykieta. Wszystko po tym, jak u dwóch graczy wykryto zakażenie koronawirusem. To właśnie w Indiach jest teraz najgorsza sytuacja wirusowa, a kolejne kraje wysyłają na miejsce pomoc. O sytuacji wirusowej na świecie dla Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciech Cegielski.
Choć w Indiach każdego dnia koronawirusem zakaże się po 300 tysięcy osób, a umiera ponad 3 tysiące, przez ostatnie tygodnie władze pozwalały rozgrywać mecze krykieta przy pełnych trybunach. Teraz rozgrywki zostały zawieszone. Stadiony powinny być przekształcone w miejsca na kwarantannę, a lekarze, którzy czuwają nad rozgrywkami, powinni raczej zająć się chorymi na COVID. Mówi jeden z mieszkańców Bombaju. Sytuacja w kraju jest dramatyczna. Szpitale w New Delhi, w których brakuje tlenu dla chorych, coraz częściej składają wnioski do sądu, by ten nakazał miejscowym władzom pilne dostarczenie zapasów. Szybko rośnie także liczba zakażeń w sąsiednim Pakistanie oraz Nepalu. W Europie Niemcy zdecydowały, że nie będą już kierować na kwarantannę zaszczepionych gości z zagranicy. Komisja Europejska poinformowała, że do tej pory w całej Unii podano 150 milionów dawek szczepionek.
Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 3 217 000 osób, a łączna liczba zakażeń to 153 miliony. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. Tymczasem w Polsce jest coraz więcej zakażeń indyjską mutacją koronawirusa. Potwierdzono dotychczas 16 przypadków, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Ogniska odmiany indyjskiej zlokalizowano u sióstr zakonnych w Zambrowie, Katowicach i w Warszawie. Więcej dla Informacyjnej Agencji Radiowej Joanna Stankiewicz.
Zakażone indyjską odmianą koronawirusa są nie tylko dwie osoby z rodziny polskiego dyplomaty sprowadzonego z Indii. Ogniska zakażeń wykryto także w Katowicach i Zambrowie, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.
Czyli sumarycznie w tej chwili możemy być pewni, że już jest co najmniej 16 przypadków.
Szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Krzysztof Saczka powiedział, że ognisko zakażeń zlokalizowano wśród sióstr zakonnych z Katowic, które brały udział w rekolekcjach w Zambrowie i tam miały kontakt z jedną siostrą z Indii. Dodał, że ogniska te zostały w pełni objęte nadzorem inspekcji sanitarnej.
W Katowicach dotyczyło to również osób bezdomnych, którymi opiekują się siostry zakonne. Został ustawiony dozór policyjny tak, aby nikt nie mógł się stamtąd wydostać ani dostać.
Minister zdrowia powołał specjalny zespół do spraw badania mutacji koronawirusa.
Powracamy do wiadomości z Australii. Propozycja tak zwanego ogrodu pamięci, Memorial Garden, w miejscu, w którym pijany i pędzący kierowca zabił 4 dzieci z Sydney, została odrzucona. Zarząd klubu golfowego Oatlands odrzucił plany budowy ogrodu upamiętniającego Sienę Antoniego, Angelinę Abdallah i Weronikę Sakr, którzy zginęli w zeszłym roku. Rodzice Leila i Dani Abdallah proszą zarząd o ponowne przemyślenie swojej decyzji w celu uhonorowania ofiar, które zostały śmiertelnie potrącone na ścieżce w pobliżu pola golfowego. Dziś po południu odbywa się uroczystość pogrzebowa dla zagranicznego studenta z Pakistanu, który zginął w powodzi w Nowej Południowej Walii. Żałobnicy zbiorą się, aby wspominać inżyniera oprogramowania Ayaza Yunusa, który utopił się w marcu w czasie powodzi w Glenorie, dzielnicy na obrzeżach Sydney. 25-latek był w drodze do nowej pracy i przed śmiercią rozmawiał przez telefon z pogotowiem. Jego rodzice przyjechali z Pakistanu, aby wziąć udział w pogrzebie w Marsden Park. Tamilska rodzina ubiegająca się o azyl może wkrótce zostać zwolniona i przejść do tak zwanego aresztu środowiskowego, w czasie gdy rząd federalny będzie ubiegał się o radę w ich sprawie. Priya Nades i ich dwie córki przebywają na Wyspie Bożego Narodzenia, ale mogą zostać zwolnieni, podczas gdy ich roszczenia o ochronę będą rozpatrywane w sądzie. Federalna minister spraw wewnętrznych Karen Andrews mówi, że rodzina miała zapewnioną pomoc podczas zatrzymania i że teraz rozmawia z urzędnikami o możliwościach zakwaterowania. Rodzina mieszkała w Biloilu w regionalnej Queensland przez prawie 4 lata, zanim trafiła do aresztu. Ponad 20 osób zginęło, a prawie 80 zostało rannych po zawaleniu się wiaduktu w Meksyku. Znajdujący się na wiadukcie pociąg spadł na ruchliwą drogę, która przebiegała poniżej. Rodziny ofiar zadają pytania o bezpieczeństwo jednego z najbardziej ruchliwych systemów transportu publicznego na świecie. Zagrożenie dla globalnego porządku ze strony Rosji, Chin i Iranu to jeden z tematów omawianych podczas trwających w Londynie konsultacji szefów dyplomacji państw grupy G7. Minister spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Dominic Raab podkreślał, że czasy są obecnie niepewne. Antony Blinken, szef dyplomacji USA, podkreślił, że administracja Joe Bidena chce współdziałać z Brytyjczykami.
What we are trying to do is to uphold the international rules-based order.
Próbujemy zachować porządek oparty na międzynarodowych zasadach, porządek, w który na przestrzeni dekad nasze kraje zainwestowały tak wiele. A korzyści z tego płyną nie tylko ku nam, ale także ku krajom całego świata, w tym także ku Chinom. Wśród innych tematów są także zmiany klimatyczne. Przedstawiciele czołowych gospodarek świata spotykają się twarzą w twarz po raz pierwszy od początku pandemii. W czerwcu w Cornwalli odbędzie się szczyt przywódców G7. Budowa jednego z ostatnich odcinków Nord Stream 2 została wstrzymana po tym, gdy niemiecki Związek Ochrony Przyrody złożył skargę do sądu administracyjnego w Hamburgu. Zdaniem ekodziałaczy gazociąg zagraża m.in. ptakom morskim. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciech Osiński.
Skarga organizacji z siedzibą w Stuttgarcie dotyczy zezwolenia na budowę gazociągu w niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku, którą wydał Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii. Ekodziałacze z Badeni zgłosili najpierw swój sprzeciw samej instytucji. Na początku kwietnia został on jednak oddalony. Wspomniany urząd zasłaniał się argumentem, że 16-kilometrowy odcinek gazociągu Nord Stream 2 będzie przebiegać z krajem obszaru ochrony ptaków wędrownych, nie zaś przez jego środek. Na obszarach rezerwatów, których dotyczy wniesiona przez ekologów skarga, występuje poza tym i tak intensywny ruch statków. przypadków. Utrzymywali hamburscy urzędnicy. Oprócz Związku Ochrony Przyrody w kwietniu podobną skargę wniosła do sądu organizacja Deutsche Umwelthilfe. Rzeczniczka Federalnego Urzędu Żeglugi i Hydrografii poinformowała, że tego typu skargi raczej nie położą kresu finalizacji budowy niemiecko-rosyjskiego gazociągu, choć odsuwają ją w czasie.
Wiadomości z Polski. Sejm przyjął ustawę dotyczącą ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy. 290 posłów opowiedziało się za projektem, 33 przeciwko, a 133 wstrzymało się od głosu. O tym, jak zagłosowały poszczególne kluby parlamentarne, Agnieszka Drążkiewicz.
To głosowanie nad unijną dyrektywą nie było tym razem oczywiste, bo rząd Zjednoczonej Prawicy nie mógł liczyć na jednego ze swoich koalicjantów. Solidarna Polska bowiem od wielu tygodni mówiła, że nie poprze funduszu w takiej formie i dlatego dziś wszyscy członkowie tego ugrupowania, czyli 20 posłów, zagłosowało przeciwko. Unijną dyrektywę poparli z kolei politycy PSL, Lewicy, a także członkowie Polski 2050. A premier Mateusz Morawiecki, który zabrał głos na początku debaty, która poprzedziła głosowanie, mówił o znaczeniu unijnych funduszy.
Te środki są niezbędne dla krajów mniej rozwiniętych na wyjście, szybkie wyjście z COVID-19, na to, żeby z powrotem ta część Europy stała się lokomotywą rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej.
Teraz Krajowy Plan Odbudowy musi ratyfikować Senat i niewykluczone, że stanie się to jeszcze w maju.
W najbliższych latach do Polski z unijnego budżetu popłynie około 770 miliardów złotych, z czego 250 miliardów będzie pochodziło z Funduszu Odbudowy. W Polsce rozpoczęły się matury. 271 tysięcy tegorocznych maturzystów napisało już egzamin z języka polskiego. Do matur podchodzą także te osoby, które nie zdały w latach ubiegłych lub chcą poprawić wynik. Absolwenci będą musieli przyjść na egzamin w maseczce. Obowiązkowa będzie także dezynfekcja rąk. Więcej dla Informacyjnej Agencji Radiowej Katarzyna Ingram.
Egzaminy w tym roku będą łatwiejsze, zapowiedział to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Egzaminy obowiązkowe, tylko część pisemna na poziomie podstawowym, część ustna tylko dla osób, które potrzebują w wyniku rekrutacji na uczelnie za granicą.
Obowiązkowo maturzyści będą musieli zdać egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W tym roku nie ma obowiązku zdawania przedmiotu dodatkowego, ale większość maturzystów zdecydowała się zdawać ten przedmiot. Wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.
Najczęściej jako przedmiot dodatkowy maturzyści wybierali, podobnie jak w latach ubiegłych, język angielski, tu prawie 60% maturzystów, matematykę, język polski, geografię i biologię.
Na zakończenie jeszcze pogoda. W Perth możliwe deszcze i burze 23 stopnie, w Adelaide słonecznie 19 stopni. W Melbourne częściowe zachmurzenie 17 stopni, podobnie w Hobart 18 stopni. W Canberrze deszcz 14 stopni, pada również w Sydney 17 stopni. W Brisbane deszcz i burze 22 stopnie, w Cairns słonecznie 29 stopni, a w Darwin słońce i 33 stopnie. Słuchali Państwo dziennika radia SBS.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.